Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Podsumujemy styczniowe wydarzenia muzyczne w kilku miastach Polski. Od chwili otwarcia 1 października 2014 roku nowa sala koncertowa w Katowicach, zarazem siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, znajduje się w centrum uwagi nie tylko mieszkańców tego regionu. Czyżby zrodziła się snobistyczna moda, że należy odwiedzić to wnętrze, a może ciekawość przełoży się na jeszcze inną wartość? Posłuchajmy Henryka Cierpioła.
Po 4 miesiącach funkcjonowania nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, według wstępnych szacunków nawet 8-krotnie w porównaniu do roku 2013, wzrosła liczba uczestników koncertów radiowych symfoników Polskiego Radia, odkąd zespół przeniósł się do nowej siedziby. Sala w poprzedniej siedzibie NOSPR-u miała niewiele ponad 1000 miejsc, w nowej jest ich bez mała 2 razy więcej. Sala kameralna posiada ich 300. Pozwoliło to znacznie poszerzyć ofertę repertuarową i wykonawczą. Koncerty odbywają się teraz codziennie, z wyjątkiem poniedziałków. Wcześniej były tylko 2 lub 3 w miesiącu. W październiku 2013 roku w poprzedniej siedzibie NOSPR gościła 2,5 tysiąca słuchaczy. Rok później, w miesiącu otwarcia nowej, 18,5 tysiąca. Przyznają Państwo, że to wręcz zdumiewające zestawienie. W listopadzie liczby te wynosiły odpowiednio 3,5 tysiąca w starej sali oraz 14 tysięcy w nowej. W grudniu 1700 i 13,5 tysiąca. Nie inaczej jest już w styczniu tego 2015 roku. To taka garść statystyki, jednak dająca wyobrażenie, jak bardzo nowy ten obiekt przypadł do gustu śląskim melomanom. Jeśli nawet zważyć trwanie jeszcze i oddziaływania na naszą wyobraźnię takiego syndromu nowości, to zaczynają powstawać, uważam, pewne realne przesłanki, że to naturalne rozciekawienie nowym wnętrzem już niedługo przerodzi się w przyzwyczajenia, może z czasem potrzebę naszą melomanów wewnętrzną stałego bywania w tym obiekcie, gdzie koncertują wspaniali muzycy z całej Europy, na czele z wchodzącą właśnie w 80-lecie swego istnienia Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. To bardzo znaczący fakt dla oceny stanu i kierunków rozwoju NOSPR-u, która poprzez wejście w tę nową przestrzeń akustyczną, dodam, zyskała właściwą podstawę dalszego swego rozwoju. No bo jak kształtować dla przykładu w porównaniu do najlepszych orkiestr symfonicznych świata zespołowe brzmienie, jeśli na estradzie, a tak było przez długie 10-lecia, muzycy nie słyszą się nawzajem, a do odbiorcy dźwięk dociera zniekształcony czy po prostu brzydki, nienaturalny. Ten etap szczęśliwie zespół ma już za sobą, choć na nową swą siedzibę i nie sposób oprzeć się takiej refleksji, czekać musiał 80 lat. Pierwszy zespół radiowy, wtedy Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, zakładał w 1935 roku w Warszawie Grzegorz Fitelberg, przyjaciel Karola Szmanowskiego, członek kompozytorskiej grupy Młodej Polski, obok m.in. Mieczysława Karłowicza czy Ludomira Różyckiego. Już powojenny zawierusze 10 lat później, w 1945 roku, i to jeszcze w miesiącach zimowych, czyli przed 70 laty dokładnie, trud odbudowy orkiestry podjął inny wspaniały polski dyrygent Witold Rowicki, lecz już nie w Warszawie, a w Polskim Radiu w Katowicach. W dużym studiu rozgłośni odbywały się pierwsze próby. Rozpoczęto też od zaraz wtedy transmisję na antenę Polskiego Radia symfonicznych koncertów. Oto wypowiedź Witolda Rowickiego z roku 1977. Wśród muzyków NOSPR-u zawsze czuł się jak wśród swoich, wszak do Katowic przyjeżdżał z najprzeróżniejszych krajów po występach w największych salach koncertowych świata.
Byłem tu no nie pierwszy, ale jednym z pierwszych, zanim się jeszcze wojna skończyła. Ja tu przyjechałem pierwszy raz objąć kierownictwo działu muzycznego, to był początek lutego 45, więc wiemy, że wojna jeszcze trwała. Potem jak tu przywiozłem pierwszą partię kolegów muzyków z Krakowa, to był marzec 45, mniej więcej połowa, przed połową. Potem jak drugą partię przywiozłem, to był na pewno 19 marzec, bo to jest Józefa, a nasz kochany kolega, niezapomniany nasz pierwszy inspektor orkiestry, Józef Szyport. Stąd pamiętać, to było jego imieniny, to było Józefa. Najbardziej mam przed oczyma, a właściwie jak zamknę oczy, tym studio, od tu, gdzie jest stopień pierwszy, od tego miejsca na wysokość kilku metrów, mundury niemieckie. Bo to była składnica niemieckich mundurów. Myśmy się ucieszyli, że one są, bo od tego miejsca do tego pracowaliśmy, a od tego miejsca do tamtego spaliśmy na tych mundurach. I właściwie tu się żyło, mieszkało, grało. Raz nam z wojskowej kuchni dali obiad, drugi raz tam w jakiejś stołówce tych pracowników lasu czy coś w tym guście. Gdzieś po 2 miesiącach otworzyliśmy własnym przemysłem tą w podwórzu stołóweczkę taką małą. A jeszcze, o, z takich ciekawostek, pierwszą pensję w radio, jaką dostałem, to jak dziś pamiętam, były 2 kilogramy koniny. No i tak to się wszystko zaczęło. A potem tośmy pracowali. Pamiętam tylko, bo mam dokumentację, ja był pierwsza rocznica naszej orkiestry. Tośmy na antenie występowali, daliśmy 150 koncertów. Dobrze sobie wyobrazić, podzielić rok, ilość dni, czyli co drugi dzień nic się nie nagrywało, na czym i jak. No i takśmy zaczęli. Minęło od tego czasu tych sporo lat. Wiele ludzi się urodziło, dojrzało, a myśmy się całkiem zestarzeli. Mnie jest szalenie trudno wszystko ogarnąć wspomnieniem, co się w tamtych czasach działo. Dlatego też tak mówię trochę wyrywkowo. A poza tym to nawet dzisiaj tamta sprawa mnie jakoś pasjonuje. Ja nigdy nie potrafię obojętnie mówić na ten temat. Jakby to powiedzieć, musiałem zadziałać w sposób dość sprytny, aby Fitelberg zechciał tu być. Więc trzeba było go jakoś przekonać i własną pracą, własnym postępowaniem i nazwijmy to tak skrótowo i produkcją zespołu, znaczy jakimś koncertem, jednym, drugim, próbami, żeby w nim wzbudzić to przekonanie, że on ma gdzie przyjść. No to dość dużo wysiłku kosztowało, ale na szczęście się udało i on został. Tu właśnie powiedział, zostanę tu w Katowicach. No i współpracowaliśmy do roku 50. Jeszcze sobą razem od 48 do 50, 2,5 lata mniej więcej. On stał się dla mnie jednym z tych 4 filarów w moim życiu muzycznym, na którym w zasadzie później cała moja umiejętność i wszystko zostało oparte. I tu mnie powiedział, od kogo więcej skorzystałem, bo to byli tak różni ludzie, czy Malawski, czy Hindemith. Znaczy ja mówię o Rudolfie Hindemicie, o bracie Pawła Hindemita, czy Wittelberg, Jachimecki. Zresztą od każdego co innego brałem. I stąd Wittelberg, jak ja mówię, ma w moim rozwoju artystycznym tak poczesne miejsce, jak powiedzmy tamci trzej. Dyrygentura to nie jest nauczenie się dyrygowania, tylko dyrygentura to jest nauczenie się muzyki w możliwie najszerszym pojęciu. Trzeba wszystkie dyscypliny muzyki poznać dogłębnie i dopiero później można pomyśleć, aby być dyrygentem. I wtedy, jak się ktoś urodził dyrygentem i pomoże mu się trochę, będzie dyrygentem. Jak się nie urodził, nie będzie dyrygentem.
Ile pasji, wewnętrznej siły i determinacji, profesjonalizmu i artystycznej samoświadomości odnaleźć możemy po latach w tych słowach pierwszego powojennego szefa artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i późniejszego szefa Filharmonii Narodowej Witolda Rowickiego. Pod jego dyrekcją wysłuchaliśmy finału koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Grała Filharmonia Narodowa, a utwór pisany 4 lata powstał w 1954 roku właśnie na zamówienie dyrygenta, a przedtem fragment arii Hana Konczaka zabrzmiał w wykonaniu Leonarda Andrzeja Mroza i Nospru pod dyrekcją Antoniego Wita. Poznańska Akademia Muzyczna rozpoczęła uroczysty rok jubileuszowy. Powstała 95 lat temu uczelnia zaprosi na ponad 30 niezwykłych zdarzeń artystycznych, które prezentować będzie do października tego roku. Akademicka Gala Operowa pod dyrekcją Warcisława Kunca zgromadziła pedagogów uczelni i wybornych śpiewaków, m.in. Iwonę Hosę, Barbarę Kubiak, Jerzego Mechlińskiego czy Tomasza Zagórskiego, nieobecnego w Polsce, ale stałego bywalca europejskich teatrów operowych.
Moje życie toczy się wokół kilku spraw, które staram się z powodzeniem jak na razie prowadzić. Mianowicie jest to takie typowe życie artystyczne, śpiewającego tenora w różnych operach. Niedawno śpiewałem Maxa w Wolnym Strzelcu, w operze berneńskiej w Szwajcarii. Wcześniej zaśpiewałem Florestana w Fidelio, również w tej operze. Niedawno temu też w koncercie noworocznym wystąpiłem w monachijskiej filharmonii, gdzie u boku filharmoników monachijskich zaśpiewałem właśnie 9. symfonię Beethovena. A kręci się też wokół festiwalu muzycznego, który udało mi się powołać do życia już 5 lat temu, bo już odbyły się 4 edycje nadnoteckiego festiwalu muzycznego Piękny Śpiew, który grany jest, ten festiwal, w małych miejscowościach wokół Puszczy Nadnoteckiej, gdzie zamieszkałem już tam od 20 lat. Także pedagogika, życie artystyczne, festiwal muzyczny i powołuje też do życia tak zwaną Małą Akademię Śpiewu Tomasza Zagórskiego w małej miejscowości Lubasz. Niedaleko Lubasza mieszkam i chciałbym zachęcić do przychodzenia na lekcję śpiewu młodzież, która nie ma tam takich warunków, musi jeździć do odległych miast typu Piła czy do Poznania i pokonywać kilometry pociągami lub autobusami. Także staram się właśnie coś takiego powołać do życia.
Oczywiście nie jesteś człowiekiem w sędziwym wieku, ale jest to taka sytuacja wśród śpiewaków, że trzeba prowadzić bardzo mądrze swoją karierę, żeby przez 20-30 lat utrzymywać się na scenie, śpiewając pierwsze partie. Tobie się to udało, bo byłeś chyba konsekwentny.
Konsekwentny byłem też, myślę, dzięki mojemu profesorowi Stanisławowi Romańskiemu. To był mój pierwszy mistrz. Właściwie był nim też wcześniej profesor Stefan Studigrosz, też były rektor naszej Akademii Muzycznej. Ale profesor Romański nauczył mi właśnie tego, żeby konsekwentnie działać w obrębie muzyki Mozarta i nie tylko. Tej muzyki niemieckojęzycznej unikać śpiewania nawet za jakiekolwiek wielkie pieniądze, które by ktokolwiek zaproponował, unikać śpiewania większych partii, wszystko w stosunku do swoich możliwości wokalnych.
Czyli nie zachorowałeś na chorobę Otella?
Nie, nigdy nie chorowałem na tę chorobę, chociaż partie Radamesa i Cavaradossiego czy Otella znam w 3 językach, po włosku, po polsku i po rosyjsku nawet, bo kiedyś się słuchało płyt winilowych, zdobywało się płyty Melodii, płyty Amigi, płyty Eternis. Nie było tak jak teraz, kiedy studentowi zadaję jakąś arię do zaśpiewania i mówię, tu musisz sobie zrobić fermatę, a on mi odpowiada, na YouTubie nie robią fermaty. Także udało mi się też jakby przez to, że konsekwentnie realizowałem partie mozartowskie, na przykład La Clemenza di Tito, czyli Łaskawość Tytusa, czy Idomeneo. A wyobraźcie sobie Państwo, że ja zaśpiewałem ponad 200 razy Czarodziejski Flet, Tamina. I też wpajam moim studentom, między innymi ostatnio wypuściłem w świat bardzo fajnego tenora Huberta Walawskiego, który śpiewa w tej chwili w Deutsche Oper am Rhein w Düsseldorfie i właśnie też zadebiutował tam w Partii Tamina. Także bardzo się cieszę, że na niemieckim rynku, który jest w sumie przepełniony śpiewakami niemieckojęzycznymi, śpiewającymi partie mozartowskie po niemiecku, typu Uprowadzenie z Seraju czy Czarodziejski flet, też Polacy istnieją i śpiewają takie role.
No ale już sobie widzę, pozwalasz na Florestana, to już jest troszeczkę mocniejsza partia.
Tak, jest to mocniejsza partia, z tym, że Florestan i Fidelio, którego ja zaśpiewałem w Bernie, to Fidelio wpierw we wzorze beethovenowskim z 1805 roku. To jest bardzo lirycznie śpiewana aria, ale ja utrzymuję się nadal w formie dlatego, że śpiewam z młodzieżą, to jest jakby moja pasja, czyli uczenie oraz śpiewanie właściwego repertuaru.
Słuchaliśmy Tomasza Zagórskiego. Poznański Teatr Wielki zaprezentował spektakl Cyberiady Krzysztofa Mejera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Kompozytor przyjechał do Poznania, aby jeszcze przedtem zobaczyć przedstawienie w gmachu pod Pegazem, co stanowiło okoliczność do rozmowy z twórcą u progu Nowego Roku.
W tym roku się skoncentruję na jednym tylko utworze zamówionym przez Poznańskie Radio Merkury. Utworze na orkiestrę i na chór, mieszany być może z solistami. To będzie chyba jedyna praca, ale to będzie też pod względem wielkości utworu, w sensie długości trwania, długa, bo wypełniająca pół koncertu.
Ale spotykamy się, Krzysiu, bo Teatr Wielki przypomina twoją Cyberiadę. Cyberiadę według oczywiście powieści Lema, przez ciebie skomponowaną. Ja tak trochę chciałam ciebie dzisiaj namówić na refleksję, jak się patrzy na utwór dawno napisany, jakiś czas temu wystawiony, do którego się wraca teraz też po chyba 2 latach, prawda?
Ale jaka jest refleksja? To właściwie uczucie takie zadowolenia, że ludzie są nadal zainteresowani, że utwór, który ma już ponad 40 lat, jednak dalej żyje w repertuarze i jest wykonywany. Także to jest przede wszystkim to. Natomiast no, nie ukrywam, że zawsze widzi się jakieś skazy, jakieś słabsze miejsca, jakieś rzeczy, które dzisiaj bym inaczej zrealizował. Ale takie odczucia niezadowolenia są w gruncie rzeczy bardzo pozytywne, bo pozwalają na to, żeby ich uniknąć tych słabych miejsc w następnych utworach.
Ale Cyberiada była bardzo barwnie i obrazowo wystawiona. To był bardzo ważny element realizacji Poznańskiego Teatru Wielkiego.
Ja muszę powiedzieć, pod względem wykonawczym to było naprawdę non plus ultra. I to pod każdym względem. To był taki wesoły spektakl, niesłychanie żywy, idący w tempie. Właśnie taki, jak sobie go wyobrażałem podczas komponowania. Także tu muszę powiedzieć, że no mam wyrazy no, wielkiej wdzięczności dla wszystkich artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu, że tyle talentu, tyle serca, tyle siły, entuzjazmu włożyli w realizację tego utworu.
Czy oprócz wykonania w Łodzi dużo wykonań czeka Ciebie w tym roku? Również każdy rok bogaty jest, jeśli chodzi o dyskografię Twoich utworów. Czy coś się wydarzy w tym roku?
No na dniach, jeśli już nie ukazała się płyta z moimi bardzo wczesnymi utworami symfonicznymi, z koncertem fletowym pierwszym, koncertem obojowym, koncertem na trąbkę, który napisałem zresztą kiedyś dla Filharmonii Poznaniu i wykonał fenomenalny rosyjski trębacz Timofiej Dukszycer. I taki utwór dosyć efektowny, Fireballs, kule ogniste na orkiestrę. To się znajdzie na tej płycie. Poza tym następna płyta, która się ukaże w styczniu, to jest w serii wszystkich moich utworów fortepianowych. Druga, nagrywa ją bardzo utalentowany pianista z Krakowa, Marek Szleze. Naxos wyda kolejną płytę w tym roku. Na niej ukażą się dwa moje utwory kameralne. Kwartet fortepianowy i kwintet fortepianowy w wykonaniu Kwartetu Śląskiego. Następna płyta, jaka się ukaże w Naxos. Znajdzie się tam oczywiście moje trio fortepianowe jako utwór na cały skład, ale oprócz tego będą dwa utwory na skrzypce i fortepian, mianowicie Misterioso i Imaginary Variations, Canzona na wiolonczele i fortepian i Mamo Musical na wiolonczele solo.
Słuchaliśmy fragmentu koncertu na trąbkę i orkiestrę op. 35 Krzysztofa Mejera z Towarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Michała Klauzy grał Stanisław Dziewior. W Filharmonii Koszalińskiej trwa sezon karnawałowy. Melomani spotkali się już z Maciejem Niesiołowskim w programie z Batutą i Humorem oraz Waldemarem Malickim i Bernardem Chmielarzem, którzy jak zwykle wprowadzili słuchaczy w doskonały nastrój. Beata Górecka-Młyńczak zapytała wykonawców, a szczególnie Waldemara Malickiego, czy gra jeszcze klasykę, jak to się mówi, po bożemu.
Grywam, jak widać, ale bardzo rzadko, ponieważ kosztuje mnie to dużo wysiłku, bo muszę przestawiać się na nieco inny tor. Ale nawet jeżeli nie grywam klasyki po bożemu, to celem grania klasyki jest to, żeby wszyscy inni słuchali jej po bożemu, ponieważ uważam, że nie ma nic piękniejszego niż zatopić się w klasyce, skoro jest ona bezpłatna i od dawna istnieje i przeszła test czasu.
W tej chwili bardziej jest pan kojarzony z Filharmonią Dowcipu, czy też w takich żartach muzycznych, ale ma pan takie poważne programy z Listem, się pan tak trochę mierzy.
Tak, Liszt to jest taki kompozytor, który jest mi bliski, może dlatego, że miał ciekawe życie i ja sobie taki wymyśliłem nawet coś na kształt sloganu na temat Lista. Mianowicie Liszt w odróżnieniu od Chopina pisał muzykę, która składa się z kiczu przez cały czas. Pisał muzykę kiczowatą, ale w jego ujęciu, z jego talentem, ten kicz staje się najwyższej próby artyzmem. To jest niezwykłe zjawisko i niezwykłą umiejętność, żeby z tych wszystkich staroświeckich, obecnie już niezwykle wręcz kiczowatych elementów zbudować tak genialne arcydzieła.
I jak pan tak się przestawia, trochę rozrywki, a później na przykład taki list, którego trzeba zagrać od początku do końca, no tak jak jest napisany, to kiedy się pan, kiedy ma większą tremę, może tak?
Zastanawiam się, czy nie dało się tego porównać do ról aktorskich. Na przykład aktor gra czasami rolę komediową, a później niezwykle poważną, tragiczną wręcz jakąś postać w teatrze, prawda, czy w filmie. Może to jest podobnie, czyli używam tych środków, których się nauczyłem i staram się grać jak najlepiej.
A kiedy pan zauważył u siebie łatwość, taką zdolność do improwizowania właściwie na każdy temat muzyczny i do tego jeszcze z zachowaniem stylu, w jakim ten temat został napisany?
I można by dodać jeszcze z jakąś dziwną inklinacją do parodiowania zmarłych skądinąd i kulturalnych kompozytorów, przyzwoitych ludzi w większości. No nie wiem, może to jakiś defekt jest, defekt osobowościowy i stąd się to wzięło. Natomiast gramy taką naszą suitę złożoną z różnych żartów, z kolęd. Napisaliśmy to niezwykle dawno temu z Bernardem i od tego czasu świat poszedł do przodu i teraz na przykład Radio Classic wprowadza takie elementy, że w tysiącu stylów gra jedną melodię i to się zaczęło robić popularne, ale my byliśmy pierwsi.
W szkole grał pan jednak klasykę. To kiedy pan tak po raz pierwszy zaczął parodiować, czy też właśnie grać takie żarty muzyczne, czy to jeszcze swoim kolegom, czy to było już na studiach?
Obawiam się, że to jeszcze mogło być w tejże szkole, tylko być może robiłem to nielegalnie i nie chciałem, żeby się wydało. Tym bardziej, że wokół panował komunizm i mogłem zostać aresztowany albo nawet zesłany na Sybir. A teraz potem, jak się zmienił ustrój, to zacząłem grać to zupełnie otwarcie, a teraz, kiedy już panuje gender, to w ogóle można wszystko.
To proszę jeszcze powiedzieć, kiedy pan się odważył mówić do publiczności, bo grać to jest jedno, parodiować to już w ogóle jest inna historia, a do tego jeszcze prowadzić koncert, to są trzy takie bardzo ważne role.
No i to jest trudne połączenie. Mówię to dlatego, że w sumie nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, jak bardzo trudno jest zbudować postać, która mówi i jednocześnie potem naprawdę gra, ale no nie będę się żalił. No, taki sobie wybrałem los i może ku pożytkowi publiczności. W każdym razie chciałbym, żeby ludzie byli ze mnie zadowoleni.
Wydaje się, że wasze programy pana i pana Bernarda Chmielarza są takie dość żywiołowe, trochę improwizowane, ale one chyba są tak poważnie przygotowane od początku do końca.
No oczywiście nasze widowisko, z którym występujemy, jest bardzo precyzyjnie wymyślone.
Ale zaskakujecie się jeszcze tak od czasu do czasu? Znaczy pan stara się zaskoczyć na przykład dyrygenta, czy nie pozwala sobie pan na takie rzeczy?
Staram się go nie zaskakiwać, bo on ma już swoje lata i to mogłoby się źle skończyć.
Thank you.
Czy na tą złą, jak to pan kiedyś powiedział, drogę sprowadził pana właśnie Waldemar Malicki? To on zaproponował, żeby pan poprowadził jakiś program? Skąd batuta zamiast smyczka?
Ja nie wiem, czy to Waldemar mnie sprowadził, ale na pewno był jednym z tych diabłów, które miały w tym swój udział. Nie, ja sądzę, że to jest tak, że każdy artysta, muzyk ma jakąś wizję, wyobrażenie tego, co chciałby w życiu robić, również artystycznie. I dla mnie praca w orkiestrze dobiegła do jakiegoś takiego kresu. Już nie widziałem dalszej możliwości rozwijania się. Siedziałem w drugim pulpicie orkiestry. Miałem jeszcze kilkanaście lat do emerytury, a przed sobą możliwość tylko tego, żeby się przesiąść z drugiego pulpitu do pierwszego, więc to nie była żadna droga i w sumie jakieś wielkie wyzwanie. No i może w tamtym momencie desperacka decyzja, żeby zmienić trochę zawód i rzucić się na szerokie wody, no bo to jednak duże ryzyko. Ja od studiów zawsze byłem pracownikiem etatowym, więc miałem również takie nawyki pracownika etatowego i teraz nagle coś nowego, walka na wolnym rynku.
Pan uczył się jakoś tej dyrygentury, czy przez te lata, kiedy pan pracował w orkiestrze, poprzez podpatrywanie artystów, dyrygentów?
Mnie zawsze ciekawiły inne dziedziny muzyki, to znaczy jeszcze w szkole średniej muzycznej się uczyłem i dyrygowania u Tadeusza Wojciechowskiego, u Andrzejaka, a później na studiach na Wydziale Instrumentalnym chodziłem jako wolny słuchacz na zajęcia do profesora Henryka Czyża. Później cały czas, nawet w czasie tej pracy zawodowej jako instrumentalista, ciągnęło mnie do batuty, do prowadzenia orkiestry, do instrumentowania i gdzieś tam pokątnie, czy po kryjomu, czy po godzinach pracy zajmowałem się tym, bawiłem, aż w którymś momencie ta zabawa przestała być zabawą, a stała się podstawowym sposobem na życie.
Ragtime Scotta Joplina i pierwszy taniec węgierski G-moll Johannesa Brahmsa zabrzmiał w wykonaniu Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu pod dyrekcją Bernarda Chmielarza. Orkiestra Kameralna Amadeus Polskiego Radia zaprosiła na pierwszy koncert w tym roku izraelskiego mandolinistę Avi Avitala, który pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz wyczarował, dosłownie, z wielkim smakiem, trzy koncerty Antonio Vivaldiego. A co powiedział zresztą w obecności dyrygentki? To piękna muzyka, tym bardziej, że bardzo swobodna w prezentacji. To jak malowanie muzyką, zarówno w muzyce romantycznej, jak i współczesnej, wszystko jest dokładnie napisane. A muzyka baroku pod tym względem jest znacznie swobodniejsza. Tak więc w procesie, który narzucają próby przed koncertem, szukamy przede wszystkim dramaturgii. I to taki fascynujący czas kreacji. I teraz przed nami ze świetną orkiestrą i dyrygentką.
A Vivaldi ma jeszcze to do siebie, że można go skontrastować, różnie od strony agogicznej potraktować. Dużo możliwości.
Yes, Vivaldi had a lot of fantasy.
Vivaldi faktycznie zawiera wiele fantazji. I to jest istotna różnica pomiędzy barokową muzyką włoską i niemiecką. Ta włoska jest pełna fantazji. Najlepszym przykładem są właśnie cztery pory roku, w których Vivaldi swymi nutami opowiada nam jakąś historię. Możemy więc stworzyć lub obraz, lub scenariusz do jakiegoś obrazu. I mamy cudowny efekt działalności tego twórcy.
An amazing achievement for a composer and of course something very exceptional even for Vivaldi's time.
Mandolina daje niebywały koloryt wszystkim utworom, które gramy, ponieważ solista gra zupełnie inaczej niż zwykliśmy my grać. Nasze przyzwyczajenia muszą się całkowicie zmienić. Jest tyle szczegółów, nad którymi możemy popracować, tyle fantazji. To jest po prostu czysta przyjemność. I poza tym możemy sobie odświeżyć zupełnie serca, umysły, zupełnie inaczej poznać Vivaldiego.
Czy ten 2015 rok tylko wokół muzyki baroku, tylko Vivaldi, czy jakieś inne wyzwania repertuarowe?
As every year,
każdego very, roku very zawsze jest program. Zupełnie inny program. Like pojawia się i muzyka współczesna, i ludowa, i tradycyjna, która wyzwala ducha improwizacji. Nagranie płyty z Vivaldim to było wyzwanie. W tym roku spowoduje to większe poświęcenie się muzyce tego kompozytora. Będę jednak zmieniał te koncerty z Vivaldim z innymi programami.
But to keep also for myself, to keep it fresh and interesting, I mix it with other projects and genres. It's fantastic, you know, before coming here, I knew of Amadeus Orchestra.
Moja pierwsza płyta dla Deutsche Grammophon to był Bach, potem Between Worlds, zupełnie inna propozycja, teraz Vivaldi. Następna będzie, zapewniam, zupełnie odmienna. A ja zastałem ten zespół o wspaniałej reputacji. To jedna z najlepszych orkiestr kameralnych, z jakimi grałem. I ta próba już wróży świetny koncert. Słuchaliśmy trzeciej części Allegra z koncertu D-dur Antonio Vivaldiego w opracowaniu na mandolinę. Tak 21 stycznia w Auli Uniwersyteckiej z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz grał izraelski solista Avi Avital. Hello Dolly, musical Jerego Hermana od 23 stycznia znalazł się w repertuarze Teatru Muzycznego w Poznaniu. Spektakl wyreżyserowała Maria Sartowa, a w roli tytułowej na premierze wystąpiła Grażyna Brudzińska.
W Gliwicach była to moja pierwsza realizacja musicalu. Ta już jest zupełnie inna, bo praca nad musicalem mi sprawia naprawdę wielką radość. Ja lubię ten styl, lubię pracę nad ciałem, nad słowem i nad dźwiękiem, bo to jest wszystko razem. To jest inna realizacja. Też minęło wiele lat, nasze gusty się zmieniają. Przez te 10 lat się tyle stało na całym świecie. W każdym teatrze jest zupełnie inna wizja przedstawień, tworzenia tych przedstawień, scenizacji, dekoracji, estetyki ogólnej.
Powiedziałaś, że umieściłaś tę Dolly w swoich najukochańszych czasach, jeśli chodzi o wiek
XX. Tak, dlatego że lata XX są lata szalone, lata niebywałego otwarcia, niebywałego galopu pod każdym względem cywilizacyjnego, architektonicznego. Po prostu te lata pozwalały na szaleństwa, których my dzisiaj już byśmy się bali zrobić. W ogóle my jesteśmy bardziej poukładani. To były wspaniałe lata wesołości, radości, wiary w coś tam jeszcze.
Jak się współpracuje z młodym dyrygentem Adamem Banaszakiem?
Jest to wspaniały dyrygent, bardzo młody. Jest już bardzo doświadczony, ma swoją wizję, porozumiewamy się świetnie, bo jednak teatr ma pewne wymogi, prawda, że czasami trzeba troszeczkę się oddalić od partytury. Jest to świetny dyrygent i świetnie prowadzi tą orkiestrę. Jestem nawet zaskoczona, muszę powiedzieć, dźwiękiem i czystością i emocjami, które wychodzą spod kanału.
Pani Grażyna Brodzińska, pani Grażyno, ta Dolly przewija się przez pani życiorys, była w Gliwicach, jest teraz. Czym się charakteryzuje ta rola?
To gliwickie przedstawienie Dolly było dla mnie nieprawdopodobnym wyzwaniem, bo ja nie sądziłam, że uda mi się zagrać tę rolę po wielkiej Barbarze Streisand. Ja się ogromnie cieszę, że reżyserem wówczas tego spektaklu Dolly w Gliwickim Teatrze Muzycznym już była pani Maria Sartowa, która od wielu lat mieszka w Paryżu. I przez to, że była to tak trudna rola, trzeba ją mieć w środku, wewnątrz. Trzeba nią być, tą Dolly, tą swatką, tą energiczną, przebojową, która kojarzy pary kolejne i kolejne. Niestety z jej miłością jest trudno. No i w końcu udaje jej się ujarzmić zatwardziałego kawalera, bogatego sklepikarza i zdobyć jego serce. Także ten spektakl kończy się na szczęście happy endem. No, ale właśnie te początki, ta cudowna Maria Sartowa, która ma nieprawdopodobną ilość cierpliwości. Miała dla mnie w każdym razie, bo ja jestem strasznie męcząca, jak mi coś nie wychodzi. Ja po prostu męczę i męczę, a może jeszcze raz wszystkie przerwy poświęcałam i błagałam Maria. Mówię, Mario, tu mi nie wychodzi, tam, to może umówimy się jeszcze poza. Ona się ze mną umawiała jeszcze między próbami. Nie musiała, a robiła, bo może widziała, że ja tak bardzo chciałam, że byłam taka szalona, że po prostu wiedziałam, że ta rola, że muszę zrobić tą rolę po prostu, bo jest tak fantastyczna pod każdym względem. I wokalnym, i aktorskim, no przede wszystkim aktorskim, bo jest to wielka rola aktorska, i tanecznym, bo trzeba tańczyć. Ta rola musi mieć wszystko, wszystkie cechy kobiety.
Którą pani jest na scenie?
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Może to jest jakieś ułatwienie, bo gdzieś tam w życiu też czuję się bardzo tak właśnie kobieco, więc może to tylko odrobinkę tego przeniosłam na scenę, no a tak to musiałam naprawdę tę rolę zrobić, bo na scenie jestem jak czołg. Przebojowa. Natomiast w życiu prywatnym bardzo często gdzieś tam po kącikach, kąciku sobie siedzę, czekam, aż mnie zauważą, lub każdą rolę, którą dostaję, to zawsze mam jakieś wątpliwości, zamiast powiedzieć, nie, no jeszcze ja jestem znakomita, cudna, w ogóle to jest pestka, no, więc nie, tego nie mam. Może to i dobrze, może więcej po prostu pracuję.
Thank you.
Przebojową piosenkę z musicalu Hello Dolly zaśpiewała tak w Poznańskim Teatrze Muzycznym Grażyna Brudzińska wraz z zespołem pod dyrekcją Adama Banaszaka. A teraz arią z operetki Ryszarda Heubergera Chambre Séparée żegna się śpiewaczka wraz z bydgoską Sinfoniettą pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego, a wraz z nią mówią Państwu do widzenia z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.
Czeka na nas chambre séparée, cień abażurów, półmrok comprenez. Gdzieś z dala słychać bal, gdzieś z dala szumie bal. Amore.